serca wszystkich jeszcze raz witam, pozdrawiam o tym już późnym poranku, choć dzisiejszy dzień mglisty, ale to czas listopadowy, wcale nas to nie dziwi, że mgła jest, bo niektórzy mówią, że mróz i mgła czy śnieg w listopadzie jest czymś, jakby było nienaturalne. To jest naturalna rzeczywistość. Dlatego też ta rzeczywistość naturalna uczy nas tego, żebyśmy też w tej rzeczywistości umieli odkrywać Bożą obecność, bo Pan Bóg także w tych darach przyrody to mówi do nas. Bo przecież pory roku się zmieniają, ale Bóg się nie zmienia, jest ten sam. I uczy nas przez pory roku, że pory roku naszego życia się zmieniają, ale Bóg jest ten sam w naszej rzeczywistości życia. Dlatego chcemy tę rzeczywistość i prawdę odkrywać w sobie, w naszej rzeczywistości powołania i życia. Dlatego niech to wszystko się dokonuje według Jego woli, a my umiejmy w tej rzeczywistości zrasty. Witam serdecznie wszystkich, którzy dotarli już, znaczy z ojcem Józefem Augustynem, naszym duchowym przewodnikiem. I ojcze, oddaję w Twoje ręce, prowadź nas.
Teraz będzie chwila refleksji, a później będzie wystawienie w ciszy. Przy czym nie czujmy się zobowiązani, żeby tu być cały czas. Będę mówił około 20-25 minut. Będzie jeszcze adoracja pół godziny, około pół godziny, więc nie czujmy się zobowiązani, żeby być. Możemy sobie wyjść po prostu. To, co jest najgorsze, co jest destrukcyjne w życiu duchowym, w życiu religijnym, to jest przemoc. Przemoc, że musisz. Tu nie chodzi o wysiłek. Przemoc, w której nie ma miłości, nie ma wolności. I jeżeli dzisiaj wielu ludzi nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem, z księżmi, młodzi, dlatego że czują nacisk, przemoc, musisz. Nie musisz. Jezus mówi, jeżeli chcesz. I stąd to budzenie pragnienia, budzenie pragnienia. Daję rekolekcje od bardzo długiego czasu i natychmiast widać różnicę, kiedy mówię do takiej grupy jak wasza tutaj. Ja czuję od samego pierwszego spotkania takie życzliwe słuchanie. Nie ma oporu, nie ma dyskusji. Bo państwo przyjechali, bo chcą. Nikogo tu nikt nie przyprowadził. Natomiast są grupy, które są zorganizowane oficjalnie. Musisz co roku zrobić to, a to. Musisz tam być. Nie nawiąże się kontaktu. Każdy nie tylko słowami, ale wzrokiem, postawą, wierci się. Po co ty to mówisz? Wolność wewnętrzna. I to samo, szanowni państwo, w wychowaniu dzieci. To samo. Dziecko nie chodzi do kościoła, ma 15 lat, mówi, że nie pójdzie na religię. Bez przemocy. Bo jeszcze bardziej oddali się od Kościoła. Trzeba utrzymać więź miłości. Religię, wiarę, duchowość, moralność przekazuje się na bazie relacji miłości. To nie jest tak, że ja tu do was mówię i wszystko wiem. Nie. Wszyscy grzeszymy, wszyscy szukamy, wszyscy błądzimy, wszyscy. Tak jak mówiliśmy wczoraj na homilii, to grzesznik kocha grzesznika, grzesznik przebacza grzesznikowi. Z czego rodzi się przemoc? Z pychy się rodzi. Z wyniosłości rodzi się przemoc. Moja matka pisała kiedyś do córki te listy audio, mogą sobie Państwo zabrać tutaj z tego stoiska. Ja ci pomogę. Przykładem życia i modlitwą, a nie gderaniem, mówieniem, nakazywaniem, zakazywaniem. Przykładem życia i modlitwą. Przykładem życia i modlitwą. Bo to, co jest decydujące, to jest właśnie to. Utrzymać żywą więź. Więź życzliwości, więź miłości. To miłość jest tą właśnie więzią, tą drogą, przez którą przekazuje się to, co najcenniejsze. To miłość jest tą drogą, tą więzią, w którą przekazuje się to, co jest najcenniejsze. I jeżeli mamy opór, człowiekowi się nie chce się modlić, nie chce się pójść do spowiedzi, jak się człowiekowi nie chce przebaczyć, to trzeba wiedzieć, co jest powodem, co jest urażona duma, urażona pycha. To jest gdzieś w środku i żeby to pokonać, to trzeba godzin przed Najświętszym Sakramentem. Trzeba wiele godzin. Bardzo mało mamy w Ewangeliach informacji o tym, jak modliła się Maryja. Bardzo mało. Praktycznie nie ma żadnych opisów takich zewnętrznych. Czy Maryja umiała czytać? Nikt tego nie wie. Można się domyślać. Nawet niektórzy egzegeci zadają sobie pytanie, czy Jezus umiał pisać, czytać. Tak, czytać umiał, bo czytał już jako nastolatek w bar mitzwa musiał przeczytać. Oczywiście są to domysły, nie jest to ważne. Jeżeli czegoś nie ma w Ewangelii, to nie jest istotne dla przekazu wiary, to nie jest istotne dla naszej wiary. I wszelkie domysły są zafałszowaniem. Nie wiemy. Maryja klęczała, stała, modliła się rano, wieczór. Miała pergaminy, nie miała pergaminów. To nie jest ważne. Ale mamy bardzo wyraźne ślady modlitwy Maryi. To jest jej życie. Jej życie. Miłość i służba są owocem modlitwy, szanowni Państwo. Miłość i służba są owocem modlitwy. Kiedyś w latach 70. Fidel Castro, przywódca komunistycznej Kuby, był to czas, kiedy Matka Teresa była bardzo znana, była na ustach wszystkich. Kiedy przyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, to najważniejsze amerykańskie dzienniki odnotowywały, że przyjechała Matka Teresa z Kalkuty. Powiedział kiedyś tak, że marzy mu się, żeby komuniści służyli bliźnim tak jak Matka Teresa. Marzenia ściętej głowy. Wczoraj na homilii wspominaliśmy liberty, wolność, egality, równość, fraternity, braterstwo. Jak się kończyło właśnie to liberty, egality, fraternity? Gilotyną. Tak się kończyło to braterstwo bez Boga. Tak się kończy braterstwo bez Boga. Gilotyną się kończy. Tak się kończy ta miłość małżeństwa bez Boga. Musi być tak, jak ja chcę. Musi być tak, jak ja chcę. Jak nie, to wiemy już, co jest dalej. Wiemy już, bo to jest nasze doświadczenie rodzinne. Dość powszechne. Dość powszechne. Miłość, służba są owocem jedności z Bogiem. Beze mnie nic dobrego uczynić nie możecie. Beze mnie jednego słowa Jezus człowiek nie może wymówić. A jak może bez Boga przebaczyć? Jak może bezinteresownie podarować? Te wszystkie konflikty między braćmi, to jest symboliczne, bo tu chodzi nie tylko chodzi o braci. Konflikty między ludźmi. Co jest powodem tych konfliktów? Wszystkie osiem, jak to mówił Ewagriusz z Pontu, logismoi, złe myśli, obżarstwo, nieczystość, chciwość, złość, gniew, zazdrość, wyniosłość, pycha, to jest. I to jest w każdym człowieku. Każdym człowieku. I można pokonać te złe myśli, pokusy, można pokonać tylko powierzając swoje życie Bogu. Jeżeli nie, to jest przemoc, żeby wymusić. To jest przemoc. To jest przemoc. Znamy dobrze owoce modlitwy Maryi. I tu mamy bardzo wyraźne ślady. Mało tego ślady, fakty. Fakty, mamy fakty. To są już fakty historyczne. Maryja, która jest zaskoczona, przychodzi anioł Gabriel i zupełnie jakby zmienia wszystko, jak na szachownicy przychodzi, wszystkie pionki zrzuca, nie, będzie zupełnie inna gra. Będzie w twoim życiu chodzić zupełnie o coś innego. I Maryja mówi, niech mi się stanie według twojego słowa. Musiała żyć słowem. Musiała żyć słowem, że przyjmuje słowo. Bo szanowni państwo, to co jest istotne, owoce modlitwy, czy modlitwę naszą nie poznajemy wtedy, kiedy widzimy kogoś w kaplicy, tak się pobożnie modli. Nie wtedy. Zamawiam mszę. Nie wtedy, nie. To jest ważne, to jest konieczne, ale tu nie ma jeszcze owoców modlitwy. To nie są owoce modlitwy. Owoce modlitwy widzimy wtedy, kiedy jest zaskoczenie. Kiedy, mówiąc prostym językiem, proszę wybaczyć tę prostotę języka, na ulicy dostanie się popysku. Jak człowiek reaguje wtedy? Wtedy widać owoce modlitwy. Kiedy ktoś upokorzy, poniży, okradnie, to widać owoce modlitwy. Kiedy słyszałem o takiej, jeszcze w latach komunizmu, w jakimś bloku mieszkała pani hrabina. Komuniści zrównali, egality zrównali. Zaorali wszystko, nie było już żadnej arystokracji. Arystokracja mieszkała, hrabiny, nie hrabiny, książęta mieszkali po blokach. I w tymże bloku, w którym mieszkała pani hrabina, był jakiś człowiek, który był psychopatyczny. 20% w społeczeństwie ludzi ma skłonność do psychopatii, proszę państwa. I dlatego proszę się nie dziwić. To są badania, poważne badania socjologiczne. I dlatego proszę się nie dziwić, że na ulicy nas spotyka to, co nas spotyka. I jeżeli my na takie reagowanie psychopatyczne na ulicy reagujemy gniewem zachowujemy się jak oni. I zaliczamy się do tych 20%. Tak. Oczywiście psychopaci w swojej świadomości są najzdrowszymi ludźmi na świecie. Bo to, że ktoś jest przekonany, że jest święty, to wcale nie znaczy, że jest święty. Wcale nie znaczy, że jest święty. Wtedy widać owoce modlitwy. I w życiu Maryi mamy wyraźne fakty. Fakty. Synu, czemuś to nam uczynił? Proszę zauważyć, jak po ludzku zachowuje się Maryja. Maryja nie mówi: o, nic mnie nie bolało, miałam zaufanie do Ciebie. Nie, bolało ją. Synu, czemuś to nam uczynił? To nie był grzech. To nie było zwątpienie. To był ból wyrażony w wolności. Tak, trzeba czasami powiedzieć. O, nasze małżeństwa byłyby zupełnie inne, gdyby na samym początku, nie po 30 latach, na początku powiedzieć: Ty Bogiem nie jesteś, Ty Bogiem nie jesteś. Bez Ciebie można żyć, tak. Tylko bez Boga nie można żyć. Ale nie powie się tego. Dlaczego się? Ze strachu. No bo on sobie pójdzie: a idź. Tutaj pasowałoby jakieś takie lepsze słowo, prawda? A idź. Wolność. Wolność rodzi się w relacji do Boga, który jest źródłem wszelkiej wolności, wszelkiej miłości, wszelkiej wolności, wszelkiej miłości. Synu, czemuś to nam uczynił? Oto Ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie. I odpowiedź Jezusa jest mocna, twarda, powiedzielibyśmy. Tutaj niektórzy mówią tak, zmiękczają. Nie potrzeba zmiękczania, bo to jest ludzkie. Kiedy człowiek mówi z szacunkiem, z miłością, kiedy mówi wyraźnie, co czuje, to jest ludzkie. Jezus też na pewno nie krzyczał: czemuście mnie szukali? Jakby upomniał, jakby. Maryja nie potrzebowała upomnienia. Przypomnienie. Bo człowiek zapomina pod wpływem gwałtownych emocji. Zapomina. Człowiek zapomina. W depresji człowiek zapomina, że ma kochającą żonę, kochającego męża, że ma dzieci. Zapomina. My jesteśmy strasznie zapominalscy. Zapomina, że życie jest darem. Życie jest łaską. Zapomina. Jezus przypomina. Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? I tak moglibyśmy rozważać wszystkie perykopy ewangeliczne, w których jest główną bohaterką Maryja. Modlitwę poznajemy po owocach. Mamy piękną modlitwę Maryi, to jest Magnifikat. To nie jest oryginalna modlitwa. To jest kompilacja fragmentów Słowa Bożego. To jest kompilacja psalmów, hymnów. I oryginalne jest to, że to ona dokonała tej kompilacji, tego zbioru. To jest oryginalne. Widać, Magnifikat pokazuje, czym żyła Maryja. Tu nie mamy czasu, żeby szczegółowo rozważać to Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Będziemy mieli tą modlitwę uwielbienia, do tego powrócimy. Wielbi dusza moja Pana. Raduje się duch mój, radość, radość życia. Owocem modlitwy jest radość życia. Owocem modlitwy jest radość życia. Owocem modlitwy jest radość życia. Skąd płynie ta radość? Bo wejrzał Pan na uniżenie swojej służebniczy. Wejrzenie Boga to jest treścią modlitwy. Być przed obliczem Boga. Czuć wzrok Boga. Czuć wzrok Boga. Doświadczać miłosiernego, miłującego, przebaczającego, troskliwego, współczującego wzroku Boga. Najlepszym czasem modlitwy, moi drodzy, jest początek dnia. Chciałbym tutaj podzielić się piękną modlitwą Dietricha Bonhoeffera, modlitwa o wschodzie słońca. Ojcze w niebie, Panie, do Ciebie wołam o wschodzie słońca. Pomóż mi modlić się i zebrać myśli. Sam nie jestem w stanie. Wewnątrz mnie jest ciemność, ale w Tobie jest światło. Jestem samotny, ale Ty mnie nie opuszczasz. Jestem małoduszny, ale u Ciebie znajdę pomoc. Jestem niespokojny, ale w Tobie jest pokój. Jestem pełen goryczy. Jestem niecierpliwy, ale Ty jesteś słodki i cierpliwy. Nie rozumiem dróg Twoich, ale Ty wiesz, która droga jest dla mnie właściwa. Na początku dnia, na początku dnia. Powierzyć Bogu życie na początku dnia. Na początku dnia. Dobrze jest zacząć jakimś pięknym tekstem, chociażby takim jak teraz, ale później modlitwa musi przejść przez oderwanie się od cudzych słów. Trzeba się oderwać od cudzych słów. Jedynie słowa Boże, jedynie słowa Pisma Świętego, to są te słowa, których mamy się trzymać. Mamy się trzymać, oderwać się od cudzych słów, żeby stworzyć własne słowo, żeby stworzyć własne pragnienia, które oddają to, co w nas jest. Najważniejsze, szanowni Państwo, w modlitwie jest to, żeby nie kłamać. Oczywiście nikt nie kłamie bezczelnie, ale my kłamiemy udając. Udając lepszych, udając świętszych. O tym, że kłamiemy, świadczą to, że sądzimy innych. On jest gorszy, on jest taki, on jest... To jest kłamstwo. Bo prawdą jest, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Stąd Jezus na krzyżu nie oskarża, przebacz. Oni nie wiedzą, co robią. Oni nie wiedzą, co robią. I kiedy się przyglądamy, jak się ludzie zachowują, naprawdę nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą, co robią. I trzeba boskiego miłosierdzia, trzeba przejąć boskie miłosierdzie, żeby tak się modlić. Początek dnia. Co nas czeka w ciągu dnia? Trzeba sobie zdać sprawę, co mnie czeka. W ciągu całego dnia. I to codziennie rano trzeba. Codziennie rano. Nie można najeść się na miesiąc. Nie można najeść się na miesiąc. Tym bardziej nie można jakby napić się na tydzień czasu. Nie można. I podobnie jest z naszym sercem, z naszą duszą. Nie można namodlić się na cały miesiąc. Nie można namodlić się na cały rok. Trzeba się modlić codziennie. Stąd mówimy, że modlitwa jest pokarmem. Mało tego, modlitwa jest oddechem, oddechem. Wystarczy 4 minuty i już jest po człowieku. 4 minuty. Odzyskać regularne prace serca, mózgu, już niemożliwe praktycznie, po 4-5 minutach już jest po człowieku. Po człowieku. Człowiek potrzebuje tlenu. I tak potrzebujemy doświadczenia obecności Boga, jak potrzebujemy tlenu. Jak potrzebujemy tlenu. Co nas czeka, kiedy wstajemy rano? Co nas czeka? Czeka nas czekają nas dary Boże. To, że chodzimy o dwóch nogach, szanowni Państwo, jest darem Boga. Odkrywać życie jako nieustanne bycie obdarowanym przez Boga. Beze mnie nic dobrego uczynić nie możecie. Każdy dobry czyn, każde dobre słowo, które mówimy do naszych bliźnich, każdy dobry czyn, który wykonujemy w stosunku do bliźnich, jest łaską Boga, darem Boga, pomocą Boga. Widzieć to, nie pysznić się, nie wynosić się. Czekają nas dary, nasze dobre natchnienia są darem. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego. Co nas czeka? Czekają nas piękne relacje. Żyjemy wśród bliskich. Ale czeka nas wiele rzeczy trudnych. Czeka nas kruchość. Codziennie doświadczamy kruchość. I to od pierwszych dni naszego życia. Kruchość dziecka. Kiedy człowiek dorasta, jest samodzielny, jakby zapomina o tej kruchości. I dlatego młodzi ludzie tak wariują. Fundują sobie doświadczenia, które są destrukcyjne. Kiedyś rozmawiam z młodym człowiekiem, 25 lat, młody człowiek. Mówi tak powoli. Kilka lat od 15 roku życia zażywał narkotyki. Mózg przeżarty, zniszczony. Skończył studia, ale ubytki w mózgu są nie do naprawienia. Człowiek zapomina o tej kruchości. Widzimy, jak młodzi ludzie wrzucają w siebie różne świństwa i myśli, że to organizm strawi. Ile strawi, tyle strawi. Ale nawet jeżeli strawi, zostają ślady zostają. Destrukcyjne ślady. To jest ta kruchość. Pamiętać o kruchości, o słabości. Kiedy zapomina człowiek o tej kruchości, bierze na siebie, pożycza, kupuje, gromadzi. Trzeci samochód, ale tym trzeba się zajmować. Samochodem się trzeba zajmować jak dzieckiem. Jak dzieckiem. My się nie zajmujesz jak dzieckiem. Czekają nas pokusy? Tak. Każdego dnia czekają na nas pokusy. Obżarstwo, pokusa obżarstwa. Nie tylko w sensie takim, prawda, powiedziałbym, biologicznym, ale ta chciwość. Za mało uczucia, za mało pieniędzy, za mało przestrzeni, wszystkiego za mało. I diabeł mówi, mało, to tylko tyle. Taka chciwość na wdzięczność. Człowiek coś zrobi, da, to koniecznie ktoś musi paść na kolana, jak przed Bogiem. To są pokusy. Karol de Foucault pisze w swoich notatkach, że jesteśmy kuszeni przez nasze myśli i nasze uczucia. Te myśli oskarżające, to jest diabelska pokusa. I dlatego demon, jedno z głównych określeń, jedno z głównych imion demona jest oskarżyciel. Oskarżyciel naszych braci. I my gramy muzykę demona, kiedy oskarżamy naszych braci. Bez modlitwy my nie widzimy, że jesteśmy kuszeni. Ojcowie pustyni mówili, że pokusy są konieczne do życia. Przychodzi młody mnich do doświadczonego ojca duchowego i mówi tak: ojcze, ja już nie mam żadnych pokus. A ten starzec doświadczony, wyćwiczony w walce z pokusami mówi: synu, jak ty się zbawisz? Bo pokusy są tak ważne jak codzienny chleb. Bo przypominają nam, że nie sami sobie dajemy życie. Przypominają nam. Co nas czeka jeszcze w ciągu dnia? Przykrości, upokorzenia, małe krzywdy, tak? Wchodzi się do sklepu. Czas COVID-u to był czas strachu. Jedni na ten strach reagowali brutalnie, zaprzeczając. Nie ma żadnego COVID-a, co to za wymysły tutaj farmaceutyczne jakieś. Giganty chcą zarobić, prawda? Ze strachu się tak mówił, szanowni państwo, ze strachu. Zwykle mówiłem tak: jak ty się nie boisz, to pozwól drugiemu, żeby się bał. Pozwól drugiemu, niech się boi. Dlaczego ty go upokarzasz z tego powodu, że on się boi? Dlaczego ty go upokarzasz? A więc wchodzi się do sklepu. Proszę pana, 2 metry ma być. 2 metry ma być, prawda? Ze strachu. I z tego może być, no, niezła pyskówka. Po co? Nie skończyłem tutaj o tym opowiadaniu, o tej hrabinie. Był tam sąsiadem właśnie psychopatyczny jakiś gość. I dokuczał jej, upokarzał ją. I ktoś z przyjaciół mówi: idź na policję, donieś. A ona z taką arystokratyczną wyniosłością mówi: trzeba być szlachetnym. Właśnie. Także psychopatów trzeba rozumieć. Trzeba być szlachetnym. To jest owoc modlitwy. Człowieka dotykają upokorzenia. To już nie na ten czas, będziemy kończyć, żeby mieć czas na osobistą modlitwę. Do tego wrócimy. Upokorzenia. I możemy sobie wyobrazić, że Maria czuła się dotknięta, kiedy Jezus mówi: cóż jest, żeście mnie szukali. Jakby zawstydzona tym zapomnieniem. Jakież upokorzenie było, kiedy była świadkiem tego gnębienia syna przez całe miesiące. I w końcu, kiedy była świadkiem męki, musiała przejść całą drogę, nie przyszła przecież na ten moment ukrzyżowania. Musiała przejść całą drogę męki Jezusa. Upokorzenie, upokorzenie. Każda krzywda jest upokorzeniem. Kiedy mówi się, że dzieci małych nie trzeba bić. No, normalny człowiek nie katuje dzieci. I dzieci nie wychowuje się przez bicie. Proszę nie słuchać ludzi, którzy: mój ojciec mnie bił i proszę, kogo wychował. Jaki tu wspaniały jest. Proszę tego nie słuchać. Proszę tego nie słuchać. Małego dziecka nie trzeba bić. Wystarczy figować, że się go i płacze. Dlaczego? Bo się czuje upokorzone. Odrzucone. Odrzucone. Bo się czuje upokorzone. Odrzucone. I każda krzywda jest upokorzeniem. I stąd reagujemy tak twardo. Twardo. Ja ci pokażę. To jest pokusa. To nie jest grzech. To jest tylko myśl. Dobrze jest na spowiedzi wyznać taką myśl, ale nie jako grzech. Ta zraniona natura ludzka właśnie tak reaguje. I żeby nie pójść za tą myślą, żeby się nie odgrywać, trzeba się modlić, jak Maryja. Modlitwa jest nam potrzebna, Nasze dzieci, wasze dzieci często rezygnują z modlitwy, rezygnują z przyświętej, dzisiaj z katechezy rezygnują. Trzeba utrzymać kontakt, bardzo ciepły, życzliwy kontakt. I trzeba powiedzieć ciepło, naprawdę ciepło: synku, ty nie chodzisz, ja będę chodzić za ciebie i za siebie. Za ciebie, bez poczucia winy, bez wyniosłości. I dlatego zanim się to powie, trzeba się godzinami modlić, żeby to powiedzieć z najwyższą miłością. W tych listach matki, o których tutaj wspomniałem, powiedziała kiedyś do mojego starszego brata, który się pogubił: Franiu, mam do ciebie jedną prośbę. W sześciu słowach. Policzyła. Żyj tak, abyś zbawił duszę swoją. Za tymi sześcioma słowami było nie sześć dni, ale być może sześć miesięcy. Prawda? Każde słowo, które mówimy, musi płynąć, musi być odbiciem Słowa Bożego. Takie słowo nie zrani. Bo upomnienie jest czymś normalnym, jest czymś ludzkim. Słyszałem z ust kiedyś pewnego młodego człowieka, który miał wiele żalu do ojca, mówi tak: mój ojciec był osły, nawet mnie nie upominał. Młody człowiek robi wariactwa, głupieje. ale jakby czeka, żeby mu ktoś powiedział: synu, tu jest granica, tu jest czerwona linia. Za tym grozi ci. Za tym grozi ci zepsucie, bo nie ma nic gorszego niż skrzywdzić drugiego i dźwigać tą krzywdę przez całe życie. I Słowo Boże taką rolę odgrywa. Ja tych, których kocham, karcę i ćwiczę.